to dziwić?
Przepis mówi, że sędziowie rozpoczynają swoją pracę bezzwłocznie, czyli bez nieuzasadnionej zwłoki. Tą zwłoką w tym konkretnym przypadku jest sytuacja, w której Sejm dokonał prawidłowego wyboru, w tym samym czasie 6 sędziów i dla mnie naturalną rzeczą jest, że cała szóstka powinna rozpocząć pracę wspólnie. Tam nie ma sędziów A i B, nie ma tych gorszych czy lepszych.
A to oznacza, że być może już jutro po ślubowaniu czworga pominiętych przez Karola Nawrockiego sędziów lub w piątek rano cała szóstka uda się do Trybunału. I wtedy zapewne rozpocznie się kolejny odcinek serialu o Trybunale, bo może się okazać, że jego obecny prezes Bogdan Święczkowski na przykład nie wpuści, albo na przykład nie przydzieli pokoi spornej czwórce.
To był z Sejmu Wawrzyniec Zakrzewski.
Jest akt oskarżenia wobec Krzysztofa Szczuckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Politykowi zarzucono przekroczenie uprawnień w czasach, gdy za rządów Prawa i Sprawiedliwości był szefem Rządowego Centrum Legislacji.
W RCL-u Szczucki zatrudnił, zgodnie z ustaleniami prokuratury, osoby, których jedynym zadaniem było promowanie jego samego, głównie podczas kampanii wyborczej. Pracownicy wykorzystywali do tego delegacje pracownicze, samochody służbowe czy służbową pocztę.
Polityk zarzuty usłyszał ponad rok temu, nie przyznał się do winy, grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Przyjmujemy z zadowoleniem rozejm między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. To stanowisko Chin po tym, jak tej nocy dopłynęły do nas informacje o tym, że Stany Zjednoczone i Teheran na 2 tygodnie zawieszają broń i częściowo otwarta zostanie cieśnina Ormus. Spadają też ceny ropy, znacznie poniżej $100 za baryłkę, a więcej o tym, jak na wydarzenia na Bliskim Wschodzie reaguje świat. Tomasz Orchowski.
Chiny przyjęły rozejm z zadowoleniem. Turcja wezwała wszystkie strony do jego poszanowania, a Unia Europejska podkreśla: teraz kluczowe jest kontynuowanie negocjacji. Te mogą się odbyć już w najbliższy piątek w Islamabadzie. Zaproszenie do Amerykanów i Irańczyków wystosował mediujący w tej sprawie Pakistan. Chociaż na rozejmie już pojawiają się pierwsze rysy, bo Izraelczycy zaprzeczają, że obejmuje on też Liban, gdzie prowadzą operację wymierzoną w Hezbollah. Rano przeprowadzili tam kolejne ataki. Z kolei sprzymierzony z Iranem Hezbollah, jak donosi Reuters, wstrzymał uderzenia. Chcemy dopilnować, aby zawieszenie broni w pełni obejmowało Liban. Chodzi także o to, by zapewnić pełne ponowne uruchomienie mechanizmu koordynacji, który istnieje od kilku miesięcy i obejmuje USA oraz Francję, a także wzmocnić wsparcie dla libańskich sił zbrojnych, aby mogły w pełni odzyskać kontrolę nad terytorium i skutecznie zwalczać Hezbollah. Le contrôle de leur territoire et lutter efficacement contre le Hezbollah. Podkreślał prezydent Francji Emmanuel Macron. Irańczycy przedstawili 10-punktowy plan porozumienia, który ma stanowić podstawę trwałego pokoju. Pojawiły się tam zapisy, na które Amerykanie czy Izraelczycy w żadnym razie się nie zgodzą. Na przykład to, że mają zapłacić za wyrządzone w czasie ataków szkody. Rozejm ogłoszono niedługo przed upływem ultimatum, jakie Trump wystosował do Irańczyków. Prezydent USA groził zniszczeniem całej irańskiej cywilizacji, jeśli Teheran nie otworzy cieśninę Ormus. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
Inwestorom spada kamień z serca. Na wieści rozejmie na Bliskim Wschodzie na rynkach zaczęło się świętowanie. A z nami jest Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Powiedz, co dzieje się, jeśli chodzi o rynki ropy i giełdę.
Ceny ropy naftowej zanurkowały o 15%. Jeszcze wczoraj baryłka kosztowała $110, a teraz 94. No i to potężny spadek. Można się z niego cieszyć. No ale pamiętajmy, że to wciąż wysoki poziom, bo jeszcze miesiąc temu ropa kosztowała $60. Ale spadek jest faktem i wraz z nim możemy oczekiwać tańszych paliw w perspektywie kolejnych dni. Tym bardziej, że złoty wyraźnie umacnia się do dolara i do euro, a na giełdach, także w Warszawie, mocne wzrosty. Przy czym to jest pierwsza reakcja, a w kolejnych dniach rynki zaczną kalkulować, jak ten miesiąc wojny w Zatoce Perskiej będzie się odbijał czkawką globalnej gospodarce do końca tego roku. I właśnie o tych rynkowych reakcjach i o tym, co dalej, porozmawiamy już niedługo w EKG.
A dokładnie po 12.40 to był Wojciech Kowalik. Mimo że sytuacja na Bliskim Wschodzie na razie się uspokoiła, wysokie ceny ropy wpłynęły już na polską gospodarkę i wzrost cen.
I skutecznie powstrzymają Radę Polityki Pieniężnej przed kolejnymi obniżkami stóp procentowych. Rada zbiera się dziś, jej decyzję poznamy jutro, ale efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie dają miejsca na kolejne obniżki, mówią Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego oraz Piotr Bielski, ekonomista Santander Bank Polska.
Już na konferencji po poprzednim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
Prezes powiedział, że w marcu Rada nie brała jeszcze pod uwagę wydarzeń na Bliskim Wschodzie, ale od kolejnych posiedzeń to będzie jeden z głównych elementów, który będzie determinował decyzję Rady Polityki Pieniężnej.
Z całą pewnością teraz nic się nie zmieni i ja podejrzewam, że nic się nie zmieni jeszcze przynajmniej do lipca, bo nawet gdybyśmy mieli w tej chwili wygaszenie tego konfliktu, to zanim to się przefiltruje, że tak powiem, przez te wskaźniki inflacyjne, zanim inflacja zacznie, ona teraz podbiegnie w góry trochę i później się będzie wahała na tych poziomach między, być może między 2,5 a 3% przez jakiś czas, zanim to się, ten trend się z tego wyklaruje, to myślę, że przynajmniej do lipca nic się nie zmieni i wydaje mi się, że z dzisiejszego punktu widzenia to już można chyba jednak z dużym przekonaniem powiedzieć, że kolejnej obniżki stóp procentowych chyba jednak nie będzie w tym roku.
A to oznaczałoby, że kredytobiorcy nie mogą liczyć na dalszą ulgę w ratach i najprawdopodobniej obecne poziomy rat kredytów zostaną z nimi na dłużej.
Teraz Węgry i finisz kampanii wyborczej, który przynosi coraz więcej niepewności w środowisku Viktora Orbana. Wiele jest też pytań, co po wyborach.
W sondażach przygotowywanych przez niezależne ośrodki opozycyjna TISA ma zdecydowaną przewagę nad rządzącym Fideszem, ale jak mówił w poranku TOK FM wiceszef MSZ Marcin Bosacki, to wciąż nie przesądza, kto zdobędzie władzę po wyborach.
Piszemy kilka różnych scenariuszy. Najbardziej prawdopodobny jest taki, że Viktor Orban te wybory przegra, ale nie dość zdecydowanie, żeby władza obecnej opozycji, czyli pana Madziara Tiszy, była komfortowa i taka, która pozwala zdecydowanie rządzić. Orban miał nie tylko 16 lat, ale też większość konstytucyjną, żeby system polityczny Węgier mocno zaminować i nowej władzy ewentualnej, no bo nie znamy wyniku tych wyborów, będzie bardzo trudno rządzić.
Wybory na Węgrzech w najbliższą niedzielę. W TOK FM będzie je relacjonował z Budapesztu Tomasz Rochowski. Zapraszamy też w niedzielę po 21 na specjalny dwugodzinny program powyborczy w TOK FM.
Phishing, próby wyłudzenia danych i przelania pieniędzy oszustom to główne incydenty w sieci, którym zapobiega CERT Polska.
Zespół ekspertów odpowiadających za bezpieczeństwo w polskim internecie odnotował w zeszłym roku 650 tysięcy zgłoszeń o niebezpiecznej aktywności i prawie 260 tysięcy rozmaitych incydentów, którym udało mu się zapobiec.
Przestępczość internetowa rośnie lawinowo, choć widać też pozytywne sygnały. O czym więcej, Tomasz Węska.
Rośnie liczba incydentów, którym CERT Polska zapobiegł rokrocznie o 150%. Mówi Radosław Nielek z NASK-u.
Coraz częściej to my znajdujemy infrastrukturę przestępców, phishingowe strony, zanim jeszcze przestępcy zdążą je wykorzystać do oszustwa.
Mamy dziś w Polsce do czynienia ze stałym terroryzmem cyfrowym, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Widzicie państwo w energetyce, w szpitalach, w administracji samorządowej i widzicie je coraz częściej też w firmach, również prywatnych. To szerokie pojęcie sabotażu cyfrowego, które można wprost nazywać terroryzmem cyfrowym. Z tym się dzisiaj mierzymy.
A z powodów do optymizmu zeszły rok przyniósł spadek liczby zgłoszeń oszustw przez SMS-y o blisko 17%. To szczególnie zyskowny rodzaj przestępstw, by zwrócił się koszt wysłania 10 tysięcy SMS-ów. Z próbą oszustwa wystarczy naciągnąć jedną osobę na kwotę do 2000 zł. Tomasz Węskę, TOK FM.
Do Sejmu trafił projekt zakładający depenalizację posiadania niewielkich ilości marihuany.
Klub parlamentarny Centrum chce, aby posiadanie do 15 gramów na własny użytek nie było przestępstwem, a w domu można było uprawiać jedną roślinę.
W rozmowie z Tomaszem Sekielskim w poranku TOK FM wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki Ewa Szymanowska z klubu Centrum mówiła, że dziś policja i sądy angażują się w sprawy o niskiej szkodliwości społecznej. Jej zdaniem planowane zmiany nie spowodują, że młodzież będzie jeszcze chętniej sięgała po marihuanę.
Tak samo dzisiaj sięgają po marihuanę, tylko w tej chwili nie wiedzą, czy tak naprawdę to, co kupują, jest marihuaną, czy to nie jest z jakimiś dopalone substancjami. A tak to jednak, jeżeli osoba będzie miała swój krzak, będzie wiedziała, że to jest roślina, która jest absolutnie wolna od jakichś substancji niepożądanych.
Czy pani właśnie zachęciła młodych ludzi, aby hodowali krzaczki?
Nie, absolutnie nie, dlatego że to prawo dzisiaj jeszcze nie obowiązuje za posiadanie krzaka, czy nawet niewielkiej ilości marihuany dzisiaj grozi do 3 lat więzienia, więc absolutnie nie.
Projekt trafił dopiero do Sejmu, przed nim jeszcze wiele etapów legislacyjnych.
Duże emocje wywołała decyzja warszawskich lasów miejskich o zabiciu 7 dzików na jednym z osiedli dzielnicy Mokotów. Część mieszkańców twierdzi, że działania służby były nieadekwatne do zagrożenia.
Lasy miejskie odpowiadają, że przepisy o przeciwdziałaniu ASF zabraniają im wywożenia dzików do lasu i zwierzęta trzeba było uśpić.
Odstrzał czy usypianie dzików są w Polsce nadużywane, mówił z kolei w Tok FM Robert Skrzypczyński z Biura Urbanistyki Wielogatunkowej.
Większość miast nie wykazuje i nie ocenia, czy rzeczywiście następuje szczególne nadzwyczajne zagrożenie, bo proszę zobaczyć, że ustawodawca odróżnia szczególne zagrożenie od
zagrożenia zwykłego.
Standardowego zagrożenia, no, które jest nieuchronnie elementem tego, że żyjemy w jednej przestrzeni. To musi być szczególne zagrożenie i też to wynika z tego, że dobrostan i życie zwierząt kręgowych są dobrami prawnie chronionymi, więc nie możemy po prostu w dowolnej sytuacji, kiedy odczuwamy lęk, stwierdzić, to my zabijamy te zwierzęta i już.
Zdaniem eksperta bardziej skuteczne jest wdrożenie przez miasta ujednoliconego systemu składowania odpadów, w których dziki zazwyczaj szukają pożywienia. Urbaniści eksperymentują też z takim kształtowaniem miejskich terenów zielonych, by dla dzików nie były one atrakcyjne.
Do sytuacji z Mokotowa wrócimy dziś w programie. Dyrektor warszawskich lasów miejskich Karol Podgórski będzie gościem TOK 360 o 13.30. 880 żubrów naliczyli leśnicy w Bieszczadach i części Beskidu Niskiego.
To rekordowa liczba i jednocześnie sygnał ostrzegawczy, bo dla tak dużej populacji zaczyna brakować miejsca. Marcin Starzec.
Liczenie odbywa się zawsze w marcu, kiedy żubry gromadzą się jeszcze w zimowych stadach. Największe z nich mają nawet około 100 sztuk. To ułatwia obserwację, ale też pokazuje skalę zagęszczenia, w którym choroby jak gruźlica czy telajoza bardzo łatwo się roznoszą i są bardzo niebezpieczne dla tych zwierząt. W ciągu ostatniego roku gruźlicę wykryto na terenie zagrody pokazowej w Mucznem, która do tej pory jest zamknięta dla turystów. By walczyć z osłabioną genetyką żubrów z Bieszczadów, leśnicy chcą przewozić je w inne rejony Karpat, ale jak mówi Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Niestety nie ma chętnych państw, które by chciały odbierać od nas te żubry. Zaledwie kilkanaście osobników zostało przewiezionych na teren Rumunii i Bułgarii, gdzie wzbogaciły tamtejszą pulę genetyczną.
W całej Polsce żyje około 3000 żubrów. Zdecydowana ich większość w Puszczy Białowieskiej czy Boreckiej. Marcin Starzec, TOK FM.
Utrudnienia szykują się dziś w Bydgoszczy w okolicach stadionu piłkarskiego.
Wieczorem mecz półfinałowy Pucharu Polski Zawisza Bydgoszcz, Górnik Zabrze. Organizatorzy spodziewają się 20 tysięcy kibiców. Agnieszka Wynarska.
Bydgoszczanie mogą spodziewać się bardzo dużych korków, więc kto może, niech omija osiedle Leśne i Śródmieście. Od godziny 15 zostanie zamknięta ulica Gdańska od Powstańców Warszawy do Modrzewiowej. Zapowiada Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
Zwracamy się z apelem o zaplanowanie przemieszczania się z uwagi na zamknięcie ruchu, a przede wszystkim duże natężenie ruchu pieszych i zmotoryzowanych na ulicach dojazdowych do stadionu.
Organizatorzy spodziewają się 20 tysięcy kibiców. Mecz rozpocznie się o godzinie 18. Po jego zakończeniu będą kursować dodatkowe autobusy. Zapowiada rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska.
Zostaną uruchomione dodatkowe kursy w kierunku Ronda Jagiellonów. Autobusy będą oczekiwać na pasażerów na ulicy Gdańskiej pomiędzy ulicą Modrzewiową a ulicą Powstańców Warszawy na wysokości istniejących przystanków tramwajowych. Odjazdy pojazdów będą następowały sukcesywnie po ich zapełnieniu.
W drugim półfinale w czwartek zmierzą się Raków Częstochowa i GKS Katowice. Finał zostanie rozegrany 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.
To była Agnieszka Wynarska i tym samym kończymy tę część TOK 360. Za chwilę informacje, po nich ponownie przyjrzymy się sytuacji na Bliskim Wschodzie po wstrzymaniu działań zbrojnych.
Fajne promocje, można fajne rzeczy patrzeć normalnie w sklepie, gdzie
można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy, a my akurat z małżonką skorzystaliśmy z tego, że dostaliśmy karty podarunkowe.
W takich sytuacjach uruchamia się w nas takie szybkie, intuicyjne, emocjonalne myślenie, które reaguje natychmiast.
Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody i kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego, o, tu może być nagroda.
Jeśli kupimy coś, co uznajemy za wartościowe, za ułamek ceny nominalnej, czyli takiej, która jest na metce, możemy się lepiej poczuć, jak taki Indiana Jones, który odkrywa skarby Majów.
Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
TOK FM. Na każdy temat.
z każdej strony.
Autopromocja.
Z początku kobiety w górach traktowane były jedynie jako ozdoby szlaków bądź zło konieczne. Dopóki nie stawały do rywalizacji z mężczyznami, ich obecność w górskim świecie była tolerowana. Jednak kiedy okazało się, że panie mają apetyt na prawdziwe sportowe emocje, chcą rywalizować o niezdobyte szczyty, a w skałach radzą sobie nie gorzej od kolegów, męskie grono górskich zdobywców wpadło w popłoch. Z jakimi trudnościami musiały mierzyć się polskie himalaistki? Jakie sukcesy mimo to osiągały oraz jaką cenę za nie płaciły? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Bunt, o Polkach, które zdobywały Himalaje. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Ruszyła wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
Oh.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,27, 98 i 6,88, a oleju napędowego 7,83, ogłosił minister energii. To oznacza, że jutro ceny maksymalne benzyn będą wyższe niż dziś, a diesla niższe. W sobotę Koalicja Obywatelska wybierze wiceprzewodniczących i sekretarza generalnego. W Warszawie zbierze się Rada Krajowa KO. Zgodnie ze statutem partia może mieć do 15 wiceprzewodniczących. Wśród nich mają być byli szefowie Inicjatywy Polskiej Nowoczesnej Barbara Nowacka i Adam Szłapka. Sąd zgodził się na przekazanie Niemcom Polaka poszukiwanego za napaść seksualną. Rafał Esz był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Został zatrzymany w Nowym Żmigrodzie na Podkarpaciu. W Niemczech grozi mu do 15 lat więzienia. Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła w porównaniu rok do roku o 3,9%. W ujęciu miesięcznym jednak spadła o 2,4%. To dane z lutego zostały skorygowane o liczbę dni roboczych.
12.21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Joanna Piechowiak, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Prawie 40 dni po pierwszych atakach Stanów Zjednoczonych na Iran mamy dwutygodniowe zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie, ogłoszone półtorej godziny przed tym, jak miało upłynąć ultimatum Donalda Trumpa. Najważniejszy z punktu widzenia światowej gospodarki punkt, cieśnina Ormuz, będzie częściowo odblokowana. Przypomnijmy, przed wojną ruch tam odbywał się swobodnie. Amerykański prezydent mówi o wielkim zwycięstwie swojego kraju. Czy mówi słusznie?
No, tutaj ocena jest dosyć skomplikowana i warto rozważyć ją z kilku możliwych perspektyw. Po pierwsze, gdybyśmy chcieli ją rozważyć z perspektywy dla nas najistotniejszej, czyli polskiej, no to świetnie. Tak jak pan powiedział, Po ogłoszeniu zawieszenia broni ceny ropy Brent, czyli tej takiej dla nas najważniejszej, najpopularniejszej, spadły o 13%. Niemal natychmiast, prawda? Czyli dla nas jest to świetna wiadomość. Jeżeli chodzi o stronę irańską, no to w irańskich mediach sprawa przedstawiana jest jako wielkie, gigantyczne, kluczowe, historyczne zwycięstwo Iranu. Dlaczego? Dlatego, że w Iranie nie dokonała się żadna zmiana reżimu, czyli tak jak rządzili ajatollahowie, tak rządzą ajatollahowie. Tak na dobrą sprawę większa zmiana kwestii militarnych również nie została przez Stany Zjednoczone przeprowadzona. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli powiemy, że wielkim sukcesem będzie zamknięcie programu nuklearnego Iranu, no to jest to coś, na co Iran chciał się zgodzić i co było właściwie bezdyskusyjnym punktem porozumienia przed wojną, przed atakiem izraelsko-amerykańskim. Zatem ciężko powiedzieć, że jest to wielki sukces, który jest wynikiem tej trwającej ponad miesiąc wojny, która pochłonęła wiele żyć. Jeżeli chcielibyśmy spojrzeć na to ze strony Izraela, no to myślę, że jest to wielka porażka. Mm. Bardzo fajnie to podsumował lider izraelskiej opozycji, czyli Yair Lapid, który powiedział, że dotąd w historii Izraela jeszcze nigdy nie było tak wielkiej katastrofy dyplomatycznej. On obwinił rząd, obwinił personalnie Benjamina Netanyahu o to, że jakby ta naprawa szkód dyplomatycznych i strategicznych, które Netanyahu wyrządził przez arogancję, zaniedbania i brak umiejętności strategicznego planowania, zajmie Izraelowi całe lata. Tak, dlaczego? Dlatego, że nie dokonała się zmiana reżimu w Iranie. I tak naprawdę ten pokój, jeżeli on zostanie zawarty, jeżeli zostanie wynegocjowany, jeżeli rzeczywiście podstawą dla zawarcia tego pokoju będzie 10-punktowy plan, to chciałabym przypomnieć, że te 10 punktów zostało zaproponowanych przez Iran. Także warto sobie zadać pytanie o to, kto tutaj rozdaje karty. A jeżeli chodzi o stronę ostatnią, ale jedną tutaj z najważniejszych w tym konflikcie, czyli o stronę amerykańską, czy to będzie sukces ze strony Stanów Zjednoczonych, to powiedziałabym, że trudno to ocenić. Jeżeli załóżmy, że to rzeczywiście zabetonowalibyśmy tę sytuację, która jest dzisiaj. Czyli, że mamy pływalną cieśninę Ormus i że nie mamy czynnego programu atomowego Iranu i że mamy mocno ograniczony program rakiet balistycznych, no to mamy w tej chwili w Stanach Zjednoczonych znowu. W Iranie nie został zmieniony reżim, nadal rządzą ajatollahowie. Nie doprowadzono do żadnego powstania ludowego, nie doprowadzono do realnej zmiany władzy. Czyli w dalszym ciągu rozmawiamy, jeżeli rozmawiamy z Iranem, to rozmawiamy z czarnymi turbanami. Cieśnina Ormus, okazało się, że bardzo łatwo jest ją zablokować i ponad 20% światowego wydobycia ropy, która jest transportowana przez cieśninę Ormus, a w tej chwili właściwie nie jest transportowana, jest to bardzo proste, żeby zablokować ten szlak handlowy, jakże dla świata istotne. Czy można powiedzieć, że Donald Trump ma sukces? Pewnie Donald Trump będzie w ten sposób to przedstawiał, będzie mówił o tym, że jego celem było pozbycie się poprzedniego ajatollaha, wymiana na nowego, innego. Natomiast obecny najwyższy przywódca, czyli Mojtaba Chamenei, syn poprzedniego ajatollaha, czyli Alego Chameneiego, jest prawdopodobnie bardzo ciężko ranny. Wiele agencji donosi, że najprawdopodobniej jest też nieprzytomny. No i jest na... Bardzo, bardzo możliwe jest to, że nie zostanie, że on po prostu nie przeżyje już długo. Łącznie z tym, że agencje wywiadowcze donoszą, że ten grobowiec, który jest przygotowywany na pogrzeb jego ojca, no będzie mógł pomieścić więcej niż jeden grób.
Niemniej jednak reżim trwa mimo tych strat wśród najwyższych przywódców. Tak, o tym pani doktor wspomniała. Wspomniała pani również o sytuacji Izraela i o niej będziemy rozmawiać jeszcze więcej po godzinie 13. Ale jest jeszcze jedna strona, to znaczy sytuacja sojuszników Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie przeciwników Iranu. Tak, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Bahrajn, które budzą się też w rzeczywistości gorszej dla nich niż ta z końca lutego.
Bez wątpienia. I teraz pytanie, czy rzeczywiście ten irański 10-punktowy plan będzie podstawą do zawarcia pokoju? Bo jeżeli tak, no to on zakłada wycofanie amerykańskiego wojska, amerykańskich sił ze wszystkich baz w regionie. No to by znaczyło opuszczenie.
Amerykańską kapitulację.
Tak, całkowitą amerykańską kapitulację w regionie Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej. Tutaj tak na dobrą sprawę okazało się, że państwa Zatoki są kompletnie nieodporne na ataki Iranu i to, że gwarantem bezpieczeństwa międzynarodowego tutaj w regionie regionalnego uczyniły Stany Zjednoczone. Okazało się, że Stany Zjednoczone nie potrafią utrzymać stabilnego pokoju i stabilnej sytuacji gospodarczej w regionie. Okazało się, że w tym aspekcie Amerykanie odnieśli zdecydowaną porażkę.
To są pierwsze godziny porozumienia chwiejnego, dodajmy, bo już po jego ogłoszeniu dochodziło do ataków. Obie strony też nie pałają do siebie ufnością. Dynamika tych relacji Waszyngtonu i Teheranu nawet nie w ostatnim tygodniach, ale miesiącach i latach też się zmieniała. Zastanawiam się, pani doktor, czy to, co się teraz wydarzyło, to jest realnie przerwa, czy pierwsze doniesienia napawają optymizmem co do zakończenia działań zbrojnych trochę bardziej stabilnego na dłuższy czas?
Wydaje się, że teraz rzeczywiście strony usiądą do stołu i jest takie mocne międzynarodowe też oczekiwanie, tak? To, o czym państwo mówiliście przed chwileczką w serwisie, czyli ten drastyczny wzrost cen paliw, który powoduje w konsekwencji drastyczny wzrost cen wszystkich towarów i usług, czy większości towarów i usług, jest takim bardzo ważnym, bardzo mocnym argumentem do tego, żeby tutaj jednak do tego stołu usiąść i spróbować wypracować jakieś rozwiązanie. Pytanie, jak ostatecznie zachowa się Izrael? Dlatego, że Benjamin Netanyahu powiedział, że oczywiście on popiera to zawieszenie broni, no ale przecież ono nie będzie obejmowało Libanu, prawda? I w Libanie cały czas ta operacja izraelska jest prowadzona. Mówi się o tym, analitycy wspominają o tym, że być może Izrael będzie chciał zająć tę część Libanu aż do rzeki Litani, tak? I wręcz odciąć tę południową część państwa libańskiego. I pytanie, jak to będzie wyglądało, dlatego że Pakistan mówi o tym, że zawieszenie broni obejmuje cały region. Izrael mówi, okej, z Iranem tak, natomiast z Libanem nie. I pytanie, co będzie dalej. I tak jak pan powiedział, nie ma, tak jakby pomimo tego zawieszenia broni, w nocy dochodziło do ataków. I ataki odnotowano zarówno w Izraelu, w Iranie, jak i w państwach Zatoki Perskiej. Więc ciężko powiedzieć, czy to będzie respektowane, czy nie. Na pewno jest takie mocne międzynarodowe oczekiwanie. Oczywiście cała dyplomacja i Unii Europejskiej, jak Kaja Kallas i przywódcy państw europejskich, tych największych, najpotężniejszych, oczywiście od rana wypowiadają się w takim tonie, że wreszcie i że należy doprowadzić do trwałego pokoju.
I tutaj musimy postawić już wielokropek, natomiast niewątpliwie będziemy bardzo intensywnie przyglądać się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Doktor Joanna Piechowiak, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, była z nami. A teraz jest z nami dr Jakub Szlachetko, koordynator do spraw przekształcenia w Związek Metropolitalny w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
No właśnie, projektem ustawy metropolitalnej zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu rząd. To mają być przepisy, które doprowadzą do większej integracji Gdyni, Gdańska i Sopotu, a także okolicznych obszarów. No, wiele wody w Motławie musiało upłynąć, nim ten projekt, o który samorządowcy walczyli od dekady, zabrnął do Warszawy i ma szansę na przeprocedowanie. O tym dlaczego to może za chwilę, ale co ten projekt, jeśli wejdzie w życie, ma dać mieszkańcom Trójmiasta?
Szanowni państwo, to prawda, to nie jest pierwsza inicjatywa ustawodawcza, ale któraś już z rzędu, taka poważna trzecia, więc mam nadzieję, że tym razem do trzech razy sztuka i wreszcie uda się skonsolidować Gdańsk, Gdynię, Sopot z kilkoma czy kilkunastoma innymi podmiotami. Natomiast pańskie pytanie o rację logistyczną oczywiście jest kluczowe. Co ta ustawa daje? To zależy, z której perspektywy chce pan spojrzeć. Czy od środka na relacje pomiędzy miastami i powiatami Trójmiasta, czy szerzej na kontekst ogólnokrajowy, no bo no, benefity, atrybuty, korzyści z tej ustawy są bardzo różne. Dla mieszkańców pewnie, bo to perspektywa, która najczęściej w debacie dominuje, to oznacza pewnie na początku w szczególności, to będzie najbardziej odczuwalna korzyść, poprawę usług transportowych. W metropolii Gdańsk, Gdynia, Sopot mamy 61 gmin, miast na prawach powiatów i powiatów. W świetle ustawodawstwa transportowego każda jednostka jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Każda planuje transport, organizuje transport, transportem zarządza, a do tego jeszcze oczywiście spółki przewozowe, to jest inna bajka i w tym rozgardiaszu bardzo ciężko stworzyć system, który jest spójny, zintegrowany, logiczny i korzystny dla mieszkańca. A więc z całą pewnością jest to jedno z ważniejszych wyzwań lokalnych samorządów. Bez ustawy metropolitalnej wyzwanie to jest nie do osiągnięcia, czyli stworzenie jednego metropolitalnego organizatora publicznego transportu zbiorowego, który zastąpi Gdańsk, Sopot, Gdynię, pozostałe gminy i powiaty, wprowadzi zintegrowaną taryfę, wprowadzi jeden bilet i zacznie przejmować udziały czy akcje w przewoźnikach, żeby system, w którym funkcjonujemy na co dzień, my mieszkańcy Trójmiasta, był, no i działał lepiej, sprawniej i efektywniej.
I ta ustawa, połączenia między poszczególnymi miastami Trójmiasta i okolicami legły u podstaw projektu tej ustawy, ale też wiem, że z roku na rok tych kompetencji metropolii przybywa i coraz więcej rzeczy ma być zintegrowanych w ostatecznym projekcie tej ustawy.
Tak, to prawda. Oczywiście my mówimy o transporcie, bo to jest problem, który lokalnie bardzo często w debacie publicznej wybija i ciężko od niego abstrahować. Tym niemniej pamiętajmy, że metropolia to nie jest tylko i wyłącznie transport. To jest transport publiczny między innymi. No, oczywiście w tym mobilność, ale tutaj mówimy także o całym planowaniu rozwoju, planowaniu strategicznym, przejęciu tak zwanych związków zintegrowanych inwestycji terytorialnych, a więc metropolia byłaby tym narzędziem wydatkowania środków europejskich na rozwój infrastruktury. Mówimy także może nie o twardej urbanistyce, ale przynajmniej o koordynacji lokalnych polityk przestrzennych, o koordynacji lokalizacji inwestycji kluczowych dla rozwoju Trójmiasta, o wspieraniu gospodarki metropolitalnej. No więc tych zadań jest oczywiście zdecydowanie więcej. Dodajmy jedną rzecz, że poza zadaniami wskazanymi w ustawie, jest katalog 8 zadań, to są zadania własne metropolii, ona może przejmować od gmin i powiatów kolejne w drodze porozumień. No i doświadczenie z Górnego Śląska i Zagłębia, gdzie funkcjonuje pierwszy w Polsce jak na razie i jedyny związek metropolitalny, pokazuje, że no gminy chętnie z tej opcji korzystają i ten elastyczny mechanizm rozwijają, przekazując metropolii, która jest tam dobrem wspólnym 41 gmin, kolejne zadania, kompetencje i oczywiście to za tym idzie środki, a więc efekt kuli śniegowej postępuje.
Bardzo dziękuję, dr Jakub Szlachetko, koordynator do spraw przekształcenia w Związek Metropolitalny, Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot, był z nami. Oczywiście to, że ustawa, projekt ustawy znalazł się na rządzie, nie oznacza automatycznie, że zostanie przyjęty. Niemniej jednak temu, jak ten projekt będzie procedowany, będziemy się przyglądać. EKG po godzinie 12.40. Zaprasza państwa Wojciech Kowalik. Przedtem informacje.
Reklama.
W RTV Euro AGD prawdziwe raty 0%. Dobierz ratę korzystną dla siebie i nie płać aż do sierpnia. Teraz do 50 rat 0%. RRSO 0%. Do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.
Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Możemy się widzieć, kiedy chcemy, bo wideo rozmowa to dla niej nic trudnego. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci.
Cyfrowa forma wiele ułatwia w dzisiejszym świecie. Buduj ją klik po kliku.
Niezależnie od wieku.
Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Ruszyła wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1895 zł. Teraz za jedne 1695. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.
Coś nie tak?
Chyba jednak nie czuję mięty.
Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
Księgowi Infaktu pomogą Ci z KSeF, przypomną o wakacjach od ZUS i poinformują o ulgach podatkowych. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz winogrono bezpestkowe. Tylko 6,99 za 500 gramów. A woda mineralna Muszynionka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
Chcę rzucić palenie.
Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
Desmoxan. I już nie palisz.
Castorama.
Teoria
i praktyka.
W teorii.